Panie Jezu, ja dziękuję Tobie za Twoją łaskę i za Twoje miłosierdzie dla nas. Dziękuję Tobie, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoją wolność, za Twoją łaskę i za Twoje miłosierdzie. Ty jesteś Królem, Ty jesteś Panem. Ja proszę Ciebie, Panie, o Twoje objawienie dla nas, o Twoją łaskę dla nas. Amen. Nie wiem, czy ktoś z Was dostał jakieś słowo prorocze, czy jakieś rzeczy tutaj w czasie uwielbienia. Jeśli tak, to ja będę na pewno prosiła, żebyście się tym podzielili, tak? Bo to jest bardzo ważne, co Pan mówi do nas, co Pan mówi do Kościoła. Ja to słowo, które dostałam od Pana, to były takie rzeczy, które Bóg zaczął do mnie mówić właśnie na warsztatach w Jeleniej Górze i później przy słowie proroczym, które tam Bóg mi dawał. I chciałam powiedzieć o takim nowym wymiarze dawania, czyli dawania, które nas uwalnia. Tak? I wiecie, to naprawdę był taki temat. Mój mąż kilka razy mi mówił, że przynajmniej raz, jak cię zostawię tutaj w Warszawie, to mogłabyś mówić o ofiarach, o dawaniu i w ogóle ja nie potrafię takiego słowa powiedzieć i to słowo też do końca nie będzie takie, ale myślę sobie, że nie wiem, czy Bóg wysłuchał próśb mojego męża po dwóch latach proszenia mnie o to, ale generalnie będę mówić o dawaniu. Okej, okay? Także być może to tylko z tytułu, a resztę będzie inaczej, ale jakkolwiek taki temat odebrałam od Boga. Wiecie, kiedy dzieliłam się słowem proroczym, to dostałam takie słowo od Boga. Bóg zapytał się mnie i powiedział, zapytaj ich, czy to, jak oni dawają, czy to nie jest takim dawaniem dla Bala. I powiem Wam, że no, to takie słowa dosyć mocne, nie? Dawaniem dla Bala. I myślę sobie, no ale to takie ostre słowa, Panie, jak to można w ogóle powiedzieć? I wtedy Bóg mi powiedział ten fragment, jaką miarą mierzycie, taką Wam odmierzą, tak? Jaką miarą dajecie, taką Wam dadzą z zanadrza Waszego. No i okej, okay, powiedziałam tak, jak Bóg powiedział to w wierności, pokazując jeszcze inne rzeczy. I Bóg powiedział mi, że taką bardzo ważną rzecz, która wtedy do mnie przyszła, że kiedy my dajemy Bogu tak, jak powinniśmy dawać, to Bóg uwalnia nas dla miasta. Bóg uwalnia nas dla ludzi w mieście. Bóg uwalnia nas do ludzi niewierzących i uwalnia nas tak, abyśmy naprawdę rozszerzali Boże Królestwo. I Bóg powiedział mi, że jeżeli my będziemy dawać we właściwy sposób, i teraz, kochani, ja naprawdę mam na myśli całe nasze dawanie, od pieniędzy, poprzez dawanie czasu, poprzez dawanie nas samych, jeżeli my będziemy dawać we właściwy sposób, będziemy dawać według zasad Bożego Królestwa, to Bóg uwolni Królestwo w naszym mieście. Okay? I takie słowo Bóg mi dał i zaczęłam go rozważać i zastanawiać się, o co w nim chodzi, o co chodzi w tym wszystkim, jeżeli chodzi o dawanie Balowi, bo to mnie naprawdę zatrzymało w tamtym momencie. I wiesz, i zaczęłam się zastanawiać nad czasem, w którym teraz żyjemy. I ja wiem, że to jest coś, co już teraz powtórzę któryś raz, ale wiecie, wiem, że żyjemy w nowym czasie i tak naprawdę wszystko zaczyna mieć nowy wymiar. Ja już to słowo głosiłam na Wiatrołapie, mówiłam jeszcze przed nim, rok temu, a tak a propos, to skończyły nam się prawie miejsca w hotelu, także jeżeli się zapisujesz na Wiatrołap, już nie ma, Tak, już nie ma miejsc w hotelu, także, ale mamy jeszcze dwa domki, które będą wyremontowane, także jeżeli chcesz się jeszcze zapisać na Wiatrołap, to już, że tak powiem, ostatnia chwila, jeżeli chcesz mieć jakieś dobre warunki. Także zapraszam. Okej, okay. Wracając do tematu. W każdym bądź razie naprawdę, ponieważ żyjemy w innym czasie, ponieważ wiele rzeczy się zmieniło, ponieważ czy chcemy, czy nie chcemy, to pewne znaki na niebie i na ziemi wskazują nam, że czas, w którym żyjemy, jest naprawdę bardzo blisko czasu przyjścia Pana Jezusa. Tak, spełniają się proroctwa, które były dawane lata temu. Ja polecam Wam, żebyście sobie posłuchali tego, co Rick Joyner mówi a propos proroctw, które Bob Jones dostał 22 lata temu, a propos tego, co się stało w Japonii, a propos wybuchów, które też są jakimś świadectwem tego. Zresztą możecie też poczytać sobie w Ewangeliach i też będzie to samo, wieści wojenne, wybuchy wulkanów i tak dalej. Także naprawdę, czy chcemy, czy nie chcemy, jeżeli żyjemy w nowym czasie, to ten nowy czas dotyka całego naszego życia. Po prostu, jak już Wam wcześniej mówiłam, my nie możemy po prostu żyć tak samo. Nie możemy funkcjonować tak samo, nie możemy opierać się na starych zasadach, myśląc, że one po prostu pozwolą nam przetrwać i pójść dalej, tak? Bóg naprawdę przemienia wszystko. To widać po prostu. To jakby widać, jakby świat z utęsknieniem oczekiwał Boga i to utęsknienie tego świata zaczęło już być widać. nawet w tych ludziach niewierzących, z którymi się spotykamy, że nie było nigdy wcześniej takiego przełomu przez lata, kiedy można było wchodzić do szkół i otwarcie mówić Ewangelię. Nie było takiego przełomu, kiedy zbierało się 30 babek i na własne życzenie siedziały przez 3 godziny i słuchały po prostu tego, jak mówi się Ewangelię. Nie było takiego czasu, kiedy ludzie stają na ulicy i zaczynają tańczyć do słów piosenek chrześcijańskich, zaczynają słuchać Ewangelii, nawracać się. Naprawdę już dawno nie było takiego czasu. Ja pamiętam taki czas 12 lat temu, kiedy ludzie nawracali się na ulicach, ale pamiętam również 10 lat takiej posłuchy, kiedy ludzie po prostu się nie nawracali na ulicach. Kiedy mówili tak, tak, tak i po czym odchodzili. A teraz ludzie zaczynają szukać. Zaczynają szukać jakiejś prawdy. I dla mnie to jest utęsknienie świata, które widać. Ale ja wierzę, że również ta zmiana dotyczy nas i jest taki nowy wymiar dawania, do którego powinniśmy się, że tak powiem, przemienić. Tak? I wiecie, taką podstawową rzeczą jest to, jak Jezus przyszedł, tak? On powiedział, ja nie przyszedłem, aby znieść zakon, ale aby go wypełnić. I wypełnił go w postaci miłości. Wypełnił go w postaci samego siebie. Bo oddał siebie, oddał swoje życie. I tak naprawdę nie było większego daru, niż ten, który dał Bóg w postaci Jezusa. Lub tak jak wolicie, Jezus zdecydował się, aby oddać swoje życie za nas. To był wymiar nowego dawania, wymiar miłości, która już wtedy zaistniała. I wiecie, ja wierzę, że w tym momencie, i tutaj chciałam to powiedzieć, kiedy Jezus to zrobił, to On złożył również wszelkie ale, wszelkie wątpliwości, które człowiek mógłby mieć, kiedy daje z całego serca. Okay? Dlatego, że wątpię, żeby nie przyszło Jemu takie pytanie, ale czy wszyscy to przyjmą, tak? Prawdopodobnie już nawet spośród bliskich wiedział, kto go odrzuci. Prawdopodobnie nawet spośród bliskich wiedział już, kto się odwróci i pójdzie, tak? I pomimo tego, że wiedział, że jego dawanie, tak, spotka się z niechęcią i z odrzuceniem wiele razy, i tak dał w swoje życie. Czyli znając motywację innych ludzi, znając, jest powiedziane, że Jezus nie musiał nikogo pytać o rzeczy, które ludzie myślą o innych, czy o które myślą, bo Jezus sam wiedział. Czyli wiedząc to, jaka ilość świata go odrzuci w tamtym czasie, i tak zdecydował się oddać swoje życie. Czyli dla mnie to jest naprawdę taki wymiar, w którym Jezus zabiera z naszego serca wszelkie rozważania i wszelkie motywacje, w których możemy rozważać, czy naprawdę warto jest dać. Cokolwiek mamy, czy naprawdę warto jest dać. Że Jezus już wtedy te wątpliwości wiesza na krzyżu, mówiąc, zawsze warto, bo to jest wymiar Bożej miłości. I dlatego ten nowy czas dawania to jest czas, w którym to jest dawanie, które jest wymiarem Bożej miłości. I teraz tak, i teraz wracając do tego, czym jest więc to dawanie, które czyni Bożka. Dawanie, które czyni Bożka, to jest takie dawanie, kiedy my w czasie dawania w sercu żałujemy lub rozważamy, czy warto w ogóle dać. Czy ten ktoś, jako człowiek, jako kościół, tak, jako nie wiem co, zasłużył jako dziecko, tak, jako kolega z pracy, zasłużył w ogóle na to, aby mu dać. Tak? To jest taki moment, w którym my mamy złe motywacje w naszym sercu, jeżeli chodzi o dawanie, tak? I kiedy mamy złe motywacje w naszym sercu, jeżeli chodzi o dawanie, kiedy ciągle jesteśmy na etapie rozważania, czy to dobrze, czy to warto i tak dalej, to znaczy, że nasze dawanie jest takim naprawdę działaniem w ciele, tak? Rozumiecie? I takim trochę rozważaniem, czy nam się to opłaca, tak? I w tym momencie jest to tak naprawdę tworzeniem takiego bożka, który ma nas chronić, który ma nam pomóc i którego mamy widzieć i który nam ma mówić, czy co mamy w życiu robić, żebyśmy żyli dobrym życiem, tak? I widzicie, jak ja patrzę na ten moment, kiedy Izrael zdecydował się stworzyć bożka, pamiętacie, to był taki moment, kiedy Mojżesz zniknął z ich oczu. Nie było go zbyt długo, ale oni dokładnie wiedzieli, gdzie ten Mojżesz jest. Pamiętacie? On był na górze, tak? Poszedł po Boże przykazania, ale nie było go zbyt długo i w ich sercu zaczęły narastać pewne wątpliwości. I to, co oni wtedy zrobili, to oni pozbierali wszelkie złoto, nawet w sumie za pomysłem Arona, tak? Pozbierali wszelkie złoto, które mieli, tak? Powiedział, to poddawajcie swoje kolczyki, poddawajcie złote rzeczy, które macie i stwórzmy bożka, tak? żebyście mogli go widzieć. Żebyście mogli widzieć, że to jest... I nawet Aaron miał na myśli coś takiego, tak? Bo miał na myśli, że on będzie wam w sumie przypominał tego Boga, który wyprowadził was z Egiptu. Tak? Tam było to takie wykombinowane, jak to tu najlepiej byłoby wyglądać. No i oni oddali to złoto na stworzenie tego bożka. I oczywiście spotkała ich za to kara Boża, Bogu się to nie podobało. Ale zauważcie, że to był, dla mnie to był taki obraz, pewna alegoria dawania w naszym życiu, w którym my rzeczy, które są przeznaczone na Boży plan, które są przeznaczone na Boże dzieło, dajemy w inne miejsce, niż powinniśmy je włożyć. Tak? W którym my rzeczy, które Bóg przeznaczył do pewnego celu, tak? Czyli w tym nas samych, tak? W którym my pieniądze, w którym my czas, które Bóg przeznaczył do tego, żeby to w czymś budowało Boże Królestwo, przeznaczamy na stworzenie czegoś, co być może daje nam poczucie bezpieczeństwa. I tak naprawdę staje się dla nas bożkiem, tak? W którym my służymy Bogu tak, jak wydaje nam się, że powinniśmy to zrobić, ale niestety nie tak, jak Bóg mówi, żebyśmy to zrobili. Tak? Tylko dlatego, że tak jest wygodniej. I widzicie, jest też taki wymiar, w którym my dajemy pewne rzeczy, kiedy jest przebudzenie w naszym życiu. Tak? Ja naprawdę doświadczyłam w swoim życiu przebudzenia i to takiego, kiedy nas nawróciło się w ciągu roku 100 osób, pomnożył się Kościół dwukrotnie i wiecie, ja doświadczyłam takiego przebudzenia, w którym my nie liczyliśmy pieniędzy, bo ciągle je dawaliśmy i ciągle je mieliśmy, w którym my nie liczyliśmy czasu, bo my ciągle po prostu byliśmy na jakichś spotkaniach, służyliśmy Bogu, w którym my nie potrafiliśmy wyjść ze spotkania, bo trzeba było nas stamtąd wypchać. Wiesz, i powiem wam, że po tym wszystkim czasie my tak sobie reasumujemy nieraz z Markiem i tak sobie myślimy, no ile my błędów po prostu tak doświadczyliśmy w czasie tego, ile żeśmy tak na hura, na wariata jechali, krzyczeli i w ogóle. I wiesz, i pamiętam, Marek się spotkał z jednym takim przyjacielem, który jest pastorem starszym od niego 10 lat. I tak mu zaczął mówić o tym, że wiesz, w czasie tego przebudzenia myśmy na dzisiaj już odkryli, ile tam błędów porobiliśmy, wiesz, że no pewne rzeczy to były z gruntu złe i w ogóle. I on tak na niego spojrzał i mówi do niego tak: Marek, ale myśmy ożyli przez to, co się tam działo. Mówi: Marek, ale myśmy byli podniesieni. Myśmy całymi latami byli karmieni przez to, co się tam dało. I Marek mówi: no wiesz, ale nie przesadzaj, to po prostu wiesz. On mówi: ale tu nie ma żadnej przesady. Wtedy, kiedy to przyszło, mówi, to my byliśmy wygłodzeni w Polsce. Wtedy nic się nie działo, nikt nie przyjeżdżał i nagle Bóg zaczął taki swój przepływ, gdzie my byliśmy karmieni, gdzie my płakaliśmy przed Nim, gdzie my byliśmy poruszani. I wiesz, i mówi, ja nigdy tego nie zapomnę. To na cały czas zmieniło moje życie. I powiem ci, że w czasie, kiedy my jesteśmy przebudzeni, kiedy następuje odnowa w naszym życiu, jest taki czas, kiedy my dajemy bez znużenia, kiedy my dajemy naprawdę z czystym sercem, kiedy w naszym sercu nie ma wątpliwości i w którym Bóg dotyka naszego serca. I to starcza nam na lata. I to starcza nam na lata, abyśmy po prostu żyli blisko Boga. I wiesz, i ja, kiedy myślę o drugim aspekcie, to jest taki aspekt, po co Bóg tak naprawdę dał im to złoto, tak? To było złoto przeznaczone do budowy świątyni, między innymi. To było złoto, aby oni mieli w życiu pomnożenie, aby nie wyszli okradzeni z tego trudnego przeżycia, w którym byli, tak? Ale aby byli przez Pana ubłogosławieni. Rozumiecie, oni wyszli okradając Egipt. Tak? I później z tym złotem, które dostali, tak, z Egiptu, aby wyjść jako bogaci ludzie, czyli jakby Bóg im dał, tak, w dwójnasób zapłatę, którą powinni dostać w czasie całej tej pracy i ucisku, które mieli, tak? I teraz jakby pierwszą rzeczą było to, aby oni Bogu oddali z tego dziesięcinę, tak? Czyli żeby oni Bogu z tego oddali najlepszą rzecz. Tak? I to zaczęłoby się pomnażać. A to, co oni zrobili, to oni stworzyli sobie bożka. Tak? I później, kiedy zobaczymy przy różnych momentach, kiedy była budowa świątyni już od czasów Mojżesza, później Nehemiasza, tak? Kiedy trzeba było odbudować pewne rzeczy, to było jakby normalnym znakiem to, że Izrael wtedy, kiedy został przez Pana dotknięty, kiedy przez Pana był podniesiony, to za każdym razem to wiązało się z tym, że oni przywozili wozy, przywozili jakieś zwierzęta, konie, złoto, srebro, wszystko na odbudowę świątyni, tak? Czyli jakby, kiedy my dajemy w taki Boży sposób, to dajemy to na pewno wtedy, kiedy przychodzi Boże poruszenie i Boża przemiana, tak? Wtedy zaczynamy dawać na Boży cel. Czyli mamy jeden aspekt, w którym my to, co jest na Boży cel, dajemy na coś innego, co tak naprawdę może się stać balem w naszym życiu, i Boży aspekt, kiedy my dajemy na Boży cel i rozpoznajemy ten Boży cel, tak? Czyli na to, co Bóg chce, żebyśmy dawali. I widzicie, ja kiedy myślę sobie nad różnymi motywacjami, które towarzyszą naszemu dawaniu, to myślę, że one są czasami takie kiepskie. Wiecie? I ja myślę, że one nadają się tak naprawdę tylko i wyłącznie do pokuty. Do niczego innego. Do tego, żebyśmy się naprawdę odwrócili od nich. I ja nie będę tutaj mówić o... Ja powiem o takich motywacjach dotyczących na przykład dawania naszego czasu. Tak? Dajemy nasz czas dla różnych ludzi, tak? Poświęcamy im czas, gadamy z nimi, podnosimy ich, zbieramy ich, tak? Po prostu, bo są tacy krótko wierzący, więc trzeba się nimi zająć, różne uzdrowienia, różne głoszenie słowa i tak dalej, i tak dalej. I później na koniec ci ludzie na przykład odchodzą do innego kościoła, albo na przykład odchodzą do świata. I to, jakie my mamy w naszych sercach poczucie? Chwała Bogu, że daliśmy im swoją miłość. Nie. W naszych sercach pojawia się inne poczucie. Zmarnowałem tyle czasu. Zmarnowałem tyle czasu i to na nic. Okej? Okay? Albo po co ja to zrobiłem? Jeszcze jak poszli do innego kościoła, to dobrze, bo wtedy zaczynam się tak pocieszać, tak. No ale zrobiłem to dla Ewangelii, bo oni poszli do innego kościoła. Nie? Ale wiecie, pojawia się w nas takie pytanie, tylko dla mnie, to jest coś takiego, czy to jest coś, co tam się tak nagle pojawiło, jak coś trudnego było, tak? Czy to było tam cały czas? Bo widzicie, zauważcie, że kiedy oni stwarzali tego Bala, to było w takim momencie zamieszania w ich życiu, kiedy nie było Mojżesza, czyli kiedy nie było widać tego, który ich w danym momencie prowadził. Wtedy jakby okazało się, jaka jest motywacja ich serca. Więc w takim momencie, kiedy coś się dzieje, okazuje się również, co jest w naszym sercu, co tam jeszcze jest nieuporządkowane przed Panem Bogiem. I widzisz, my często myślimy sobie, poświęciłem najlepsze lata życia na coś. Ja naprawdę widzę, że kiedy my dajemy nasze życie na coś, tak, na jakąś, nie wiem, na jakieś obozy typu wiatrołap, na jakiś kościół i tak dalej, to kiedy coś się tam zaczyna nie układać, to my sobie myśleliśmy, znowu przychodzi do nas to samo, takie pytanie, ile ja czasu zmarnowałem w swoim życiu na to? No i co? I teraz nic. I widzisz, to pytanie, ono ma nam wskazać na to, jakie jest nasze dawanie. To pytanie powinno nas przyprowadzić do miejsca, w którym my jesteśmy w stanie powiedzieć, jeżeli takie wątpliwości są w moim sercu, to być może ja muszę przeprosić Boga, że dawałem w zły sposób, że dawałem, ponieważ chciałem mieć konkretny zysk, że dawałem, ponieważ chciałem coś z tego otrzymać, okej? I podobne pytanie jest, ja pamiętam, znałam człowieka, przez pewien okres z nim pracowałam. I wiesz, ja pamiętam, że on zawsze całymi latami zawsze narzekał, że ten kościół to jest taki, kościół to jest taki, że on po prostu wysysa z człowieka wszystko, ty mu służysz, jesteś tam pastorem w tym kościele i po prostu i tak ci mało płacą. Jakbym w biznesie pracował, to bym o wiele większe pieniądze miał. Tak mi się to nasunęło, ponieważ właśnie ostatnio jechał obok nas samochodem. Mówię, normalnie bliskie spotkania trzeciego stopnia po latach. W takiej naprawdę niezłej furze. I ja pamiętam te słowa, kiedy on to wypowiadał. I pamiętam, że my wtedy byliśmy tak zwanym kościołem ruchu wiary. I pamiętam, że dostaliśmy od naszego teścia taki pierwszy samochód, czyli takiego 18-letniego małego Fiata. I ponieważ robiliśmy te wielkie konferencje i w ogóle, to ludzie wszyscy oczekiwali, że my właśnie będziemy jeździć jakimiś kabrioletami. A my tak przez wiarę, wszystko przez wiarę, tak? I pamiętam, że pojechaliśmy do takiego kościoła na południu Polski i oni jeździli na nasze konferencje i znali nas. Jeszcze nam po drodze zepsuł się tłumik, i to w Krakowie, więc jechaliśmy tak, wiecie, tak tym samochodem, ale dojechaliśmy. Ja pamiętam, że oni chodzili do tego samochodu i tak pytali się, zepsuł wam się samochód, a my, no tak, jest zepsuty, ale nie, zepsuł wam się wasz samochód i dlatego musieliście od kogoś pożyczyć tego Fiata, tak? Mówimy, nie, to właśnie jest nasz samochód. Ja pamiętam, że oni nie mogli do tego dojść, o co chodzi z tym samochodem. I on mówi, ale wy dalej wierzycie w tą wiarę, tak? My mówimy, nie, my wierzymy w Boga, który daje nam wiarę. I oni nie mogli po prostu sobie tego pogodzić. Wiesz, ale ja pamiętam, że wtedy człowiek służył inaczej. Służył i ufał Bogu. Służył Bogu i wierzył, że jak do połowy miesiąca nie ma pieniędzy, no to Bóg to jakoś musi coś z tym zrobić, tak? I później przychodziła jakaś dobra ciocia, która nas ratowała i przez pół miesiąca przynosiła nam żarcie w siatkach i mieliśmy co jeść, tak? I człowiek służył Bogu. Ale ja pamiętam, że jak my spotkaliśmy tego człowieka, to byliśmy nawet nim zafascynowani, ponieważ on nam pokazywał taki nowy wymiar wiary. Taki nowy wymiar, w którym ty po prostu dajesz Bogu i otrzymujesz, bo dajesz wierzę. Wiesz, i jeździł tym takim dobrym samochodem i tak dalej. I wiesz, ja pamiętam, że on bardzo często powtarzał te słowa właśnie, że Kościół mało płaci w ogóle. I wiesz, ja pamiętam później, my już wyjechaliśmy, nie byliśmy dalej w Warszawie i ten człowiek był pastorem. Ja pamiętam, że po jakimś czasie skończyło się to tak, że on sobie sam zaczął brać pieniądze, tyle ile powinien wziąć i tyle ile uważa, że Kościół powinien mu dawać, co spowodowało to, że okradł Kościół na dosyć duże pieniądze, tak? Po prostu uważał, że on może to robić i pamiętam, jeszcze był taki moment z płaceniem dziesięcin, że ponieważ tak mało dostaje, to właściwie on nie będzie płacił dziesięcin, nie? Ja pamiętam, że my na to wszystko tak myśleliśmy wtedy, bo on taki był trochę starszy, więc my tak wszyscy myśleliśmy, że tak może to tak on wie, że robi, tak wie, że to wszystko robi. Ale skończyło się to wszystko tragicznie, ale ja po tych wszystkich latach doświadczeń zrozumiałam jedno, że już wtedy funkcjonowało takie dawanie, w którym człowiek daje swoje życie innym, daje swój czas innym, daje swoje najcenniejsze rzeczy innym, nie otrzymuje w zamian czegoś i zaczyna w środku coś się z nim robić. Zaczyna w środku pleśnieć. Nie? I widzisz, jak człowiek ma regularną pensję, tak? I ta pensja nagle mu na przykład jest obcięta, bo zakład się tam wykańcza, tak? To on przeżywa horror. Ale jeżeli człowiek za każdym razem musi ufać Bogu, to tak naprawdę cały czas jest sprawdzane jego serce. Co on z tym sercem robi? Czy on ciągle daje i oczekuje w zamian, że to Bóg będzie błogosławił go, nie inni ludzie. Ja pamiętam, jak my mieliśmy taki okres czasu, to zresztą widzę, że nawraca do nas tak co jakiś czas. W każdym razie opowiem o takim starszym okresie czasu, kiedy naprawdę żyliśmy zupełnie ufając Bogu, ponieważ Bóg powiedział nam, że mamy tak żyć, że nie mamy pracować w świecie, musieliśmy zostawić tą pracę i że mamy ufać Bogu w tym wszystkim. I pamiętam, ufanie Bogu polegało na tym, że jechaliśmy do jakiegoś kościoła i to był duży kościół, 300 osób, taki kościół chodzący w ruchu wiary i my jechaliśmy tam na resztce benzyny, dojechaliśmy tam i tak ufaliśmy Bogu, że Bóg nam będzie błogosławił. To znaczy ufaliśmy Bogu, przeliczając sobie, że tam to chyba raczej dostaniemy na zwrot benzyny z powrotem, tak? I jeszcze będzie na coś, że będzie można żyć. I ja pamiętam, że dwa razy się tak zdarzyło, że pojechaliśmy do takiego kościoła i dostaliśmy tyle, że nie starczyło nam to dojechanie z powrotem do domu i musieliśmy po drodze pożyczyć pieniądze. I pamiętam, że jak wtedy widziałam swoje serce, to byłam przerażona tym, co w nim jest. Myślałam, Panie Boże, to ja Tobie służę. Oni mają kasę. Ja nie dostałam tej kasy. I pamiętam, że Bóg zadawał mi wtedy takie pytanie, czy Ty mi ufasz? Czy Ty mi wierzysz? I wiesz, i pamiętam, że to było takie złamanie w moim sercu, kiedy musiałam przed Bogiem stanąć i powiedzieć, tak Boże, ja wiem, że Ty się nigdy nie spóźniasz. Ja wiem, że Ty zawsze przychodzisz o czasie. I pamiętam, że później jechałam do kościoła, w którym było 10 osób, tak? I w którym pożyczałam pieniądze, tak? Albo wiedziałam, że muszę uzbierać, żeby w ogóle tam pojechać. I dostawałam tyle pieniędzy, że starczało mi na półtorej miesiąca życia. I pamiętam, że otwierałam tą kopertę i myślałam, i mówiłam, wiecie co, ja nie wezmę tych pieniędzy, ja w ogóle nie ma szans, żebym ja wzięła. Nie mogę wziąć. I pamiętam, że oni mi mówili coś takiego, że wiesz co, nie możesz nie wziąć, bo nas okradniesz. I wiesz, i ja, to było dla mnie takie, my z Markiem mówiliśmy, ale nie, to się nie godzi. Oni mówią, właśnie to się godzi. I wiesz, ja powiem, że Bóg mnie wtedy uczył, wtedy już uczył mnie Bożej ekonomii. I niestety widzę, że to douczanie mnie tej Bożej ekonomii trwa cały czas. W którym coś się zawsze przewałkuje, że człowiek sobie oblicza, tak, że jak tutaj będziesz, to nagle coś się tu zwróci i zrobi. Później się nie zwraca, a z innej strony nagle przychodzi. I wiecie, dla mnie to jest taki moment, w którym Bóg cały czas wartościuje rzeczy, które są w moim sercu. W którym uczy mnie służenia, służenia dla służenia i w którym uczy mnie, że służenie jest również dawaniem. Dawaniem bez oczekiwania. Dawaniem, takim, być może mogłabym tutaj powiedzieć, takim dawaniem agapa, tak? W którym ja nie oczekuję zysku, w którym ja daję z miłością, której nie oczekuję zysku. I widzisz, zawsze w takich momentach przychodzi mi ten człowiek. Zawsze w takich momentach przychodzi mi ten człowiek i nie mówię, Boże, ja nie chcę być jak ten celnik, ale sobie myślę, że to jest dobra nauczka, żeby sprawdzać swoje serce w tym momencie, kiedy gdzieś jedziesz i nie sprawdzać tego, czy ktoś ci dał, czy ktoś ci dostatecznie dużo dał, tylko sprawdzić to, co twoje serce robi w tym momencie, jak dostałeś za mało. I wiesz, ja kocham swoje serce oglądać w takich momentach. Kocham swoje serce oglądać w takich momentach, kiedy ktoś się mnie o coś pyta, bo wtedy wiem, co w nim naprawdę jest. Okay? Ale teraz tak samo dalej. Czasami jest coś takiego, że Bóg nam daje taką łaskę, że bierzemy udział w takim przebudzeniu właśnie, kiedy przy nas Kościół wzrasta, ale później na przykład coś się dzieje i my już dalej nie jesteśmy w tym Kościele tą osobą, która dalej jakby coś prowadzi albo coś robi. Jesteśmy odsunięci na bok wskutek różnych okoliczności. Nie wiemy, dlaczego tak jest, ale tak się dzieje. I widzisz, i później, kiedy my patrzymy i pytamy się Boga, dlaczego już teraz nie jesteśmy tam, gdzie byliśmy, to znowu widać, jakie jest nasze serce. Kiedy my dajemy i mówimy, Boże, to jest budowanie Twojego Królestwa, to jeżeli już nie dajemy, tak, to wtedy wychodzi, czy my budowaliśmy Boże Królestwo i teraz po prostu odchodzimy, tak, czy my ciągle w sercu coś dusimy. I wiesz, ja wiem, o czym mówię. Ja wiem, o czym mówię, kiedy mój przyjaciel zapytał się mnie, czy jesteś w stanie kochać Boga i służyć Bogu po tych wszystkich latach, po tym, co robiłaś, gdybyś nie mogła już mu służyć tak, jak służysz mu. Gdybyś nie mogła być pastorem. Gdybyś była zwykłym człowiekiem, który chodzi do pracy, tak, który chodzi do kościoła i wiesz, i ja powiedziałam mu tak, oczywiście. Rozumiecie? Tak, oczywiście. Ale później spojrzałam na swoje serce i zobaczyłam, że coś ono mnie chyba boli. Rozumiecie? I zobaczyłam, że coś mi tutaj nie pasuje. Rozumiesz? I tak oczywiście najpierw sobie wytłumaczyłam, że to pewnie jest związane z tym, że ja po prostu bardzo dobrze znam swoje powołanie, nie? I nie mogę się go wyprzeć. Ale pamiętam, że doszłam do takiego momentu, w którym Bóg mi powiedział, słuchaj, musisz oddać mi wszelką rzecz, którą dla mnie robiłaś, oddać mi ją tak, jakbyś nigdy więcej jej nie miała robić. I znowu przypomniała mi się bardzo ważna dla mnie osoba, droga moja osoba, która prowadząc takie przebudzenie po latach powiedziała, że ja żałuję, że tyle czasu poświęciłam temu, co tam się działo. Bo wtedy był bardzo duży owoc, ale teraz jakby jest bardzo dużo zagubionych ludzi po tym. I ja pamiętam, że jak mi się to przypomniało, to ja sobie pomyślałam, co ja chcę czuć w moim sercu. Tak z premedytacją. I pomyślałam sobie, chciałabym czuć w swoim sercu, że zrobiłam to dla Ciebie, Panie Boże, bez względu na to, co się po drodze stało. Że zrobiłam to szczerze do końca dla Ciebie. Bez względu na wszystko. I w tym miejscu zostać. Rozumiecie? I być może będę musiała pójść w inne miejsce. Strasznie ciężko mi się to mówi. W każdym razie, być może będę musiała pójść w inne miejsce. Ale wiem jedno, że nie chcę żałować tego, że ja już tego nie robię. I wiesz, kiedy widzisz, że kiedyś miałeś okazję być w przebudzeniu, a później skutek różnej walki, tego, czego nie rozumiesz do końca, ale przestałeś prowadzić jakiś kościół, jesteś zupełnie w innym miejscu, tak? I później widzisz, że ten człowiek jedzie na tym namaszczeniu, które było w tym kościele, które Bóg dał ci łaskę prowadzić w jakimś sensie, tak? Współprowadzić z innymi ludźmi. I widzisz, że tam się robią takie rzeczy, to patrzysz, coś w swoim sercu. I widzisz sobie, myślisz, ale świnia, wykorzystuje to, co Bóg nam dał. Mhm. A nas wywalił. Nas wywalił z dnia na dzień. Jak tak można? Ale powiem wam, że takie rzeczy znowu pokazują nam aspekt dawania i oczyszczają nasze serce z tego, co tam się Bogu nie podoba. Z czegoś, co naprawdę jest rzeczami robionymi w ciele. I wiesz, ja naprawdę od kilku lat staram się cały czas w sercu, kiedy daję czas innemu człowiekowi, kiedy spędzam z nim czas, kiedy spędzam z nimi lata, myśleć, że to jest takie Boże działanie, w którym ja nie muszę chcieć zysku dla siebie samej. I za każdym razem, kiedy czuję jakąś stratę, opuszczenie, i to nie jest łatwe, staram się moje serce przyprowadzić do tego miejsca, do tej kondycji, w której ja chcę powiedzieć Panu Bogu, że ja Mu dziękuję za tych wszystkich ludzi, w którym mogłam wsadzić im cząstkę Bożą, okay? Bo to była niezła łaska, okay? I wierzę, że to jest coś, co muszę robić cały czas, a nie tylko ja, ale i wy. Bo to uczy nas właśnie tej nowej formy dawania. Formy dawania, w której tylko i wyłącznie jesteśmy zależni od tego, co Pan chce z daną rzeczą, którą nam daje, zrobić. Jest wręcz powiedziane tak, że Bóg dał nam, fajnie to pisze w Tysiąclatce, Bóg dał nam Ducha Świętego i dał nam dary Ducha Świętego jako pewien zaczątek w nas, pewien pierwiastek w nas, pewną pierwocinę w nas, czyli dał nam swoje dary, tak? Abyśmy mogli tymi darami obdarzać innych. Więc kiedy my dajemy ludziom czas, kiedy my poświęcamy im uwagę, kiedy my dajemy czas na jakieś Boże dzieło, tak? To my korzystamy z Bożej pierwociny, z tego, co Bóg nam dał. I to też jest istotne w tym wszystkim. Czyli czasami może nam się wydawać, że nic cennego nie mamy, a później się okazuje, że jest coś tak cennego, czym jest właśnie nasz czas, tak? I jest to wyraz Bożej miłości. Tak, już przeskoczyłam wszystkie swoje notatki, to teraz przelecę, pokazując takie rzeczy z Rzymian, tak? Tam jest napisane to, co już wspominałam, że Bóg powiedział, że byśmy uznali Boga tak, jak ma być uznany, tak? I żebyśmy uwielbili Boga tak, jak ma być uwielbiony. I słuchajcie, nasze dawanie jest uznaniem Boga tak, jak On ma być uznany. I teraz każde nasze danie siebie, czasu, pieniędzy, czegokolwiek, co dajecie, jest pewnym uznaniem Boga, tak? Ale czy ono jest uznaniem Boga tak, jak Bóg chce być uznany? Czy ono jest uznaniem Boga przez nasze wątpliwości, przez nasze rozważania, przez nasze małe poczucie wartości, przez nasze mniemanie o sobie samym, czyli jest uznaniem Boga przez nasze braki, czy uznaniem Boga przez to, jak Bóg chce być uznany. I widzisz, w Mateusza 10:8 jest napisanie, jak chce Bóg być uznany, czyli co Bóg chce, żebyśmy robili, jak Bóg chce, żebyśmy dawali. I jest napisane tak, a powracając do tego wersetu o zaczątku ducha, Mateusza 10:8. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie złe duchy. I dalej jest napisane, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Dla mnie po takim fragmencie wyraz dawania ma zupełnie inny wymiar. To nie jest powiedziane, spędź z nim czas, daj mu kawki, tak? Ale jest powiedziane, spędzając z nim czas, przynajmniej go uzdrów, albo wskrzesz go, albo pomóc się o jego oczyszczenie, albo wyrzuć jakieś złe duchy i zrób to darmo, bo darmo to otrzymałeś. Bóg przychodzi i daje ci miarę wolności darmo, więc zrób to darmo. W Łukasza 6:38 czytamy, dawajcie innym, to i wam będzie dane, tak? Dadzą wam zanadrze wasze miarą sprawiedliwą, ubitą, pełną, po same brzegi, bo jaką miarą odmierzycie, taką i wam odmierzą. Nowy wymiar dawania jest dawaniem według miary, którą Bóg chce, abyśmy dali. Jeśli my damy taką miarą, to taką miarą będzie nam odmierzone. Taką miarą będzie nam odmierzone ze strony Boga i taką miarą będzie nam odmierzone, jeśli utrzymamy przychylność ludzi w tym momencie. W Rzymian 6,23 jest napisane dalej, a wy nie oddawajcie członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi, lecz oddawajcie siebie samych na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci wrócili do życia. Członki zaś wasze oddajcie Bogu jako narzędzie sprawiedliwości. I znowu. Ten wymiar dawania przesuwa się jeszcze bardziej. Jest powiedziane, dawajcie, nie dawajcie członków waszych jako broni nieprawości, na służbę grzechowi. Można powiedzieć, nie dawajcie nic, co jest wasze, nic, co jest wasze jako członek, wasze jako wasze, czyli wasze domy, wasze samochody, nic jako broń nieprawości na służbę grzechowi, lecz oddawajcie siebie samych, wszystko, co macie, na służbę Bogu, jako ci, którzy ze śmierci wrócili do życia. Czyli dawajcie, rozumiejąc, że przez dar, który otrzymaliście, ze śmierci wróciliście do życia. Dawajcie wszystko Bogu jako narzędzie sprawiedliwości. Czyli powierzcie siebie Bogu w całości, do końca, jako Jego narzędzie. Od początku do końca. Od czubka głowy po czubek palców, od waszego portfela po wasz dom. Wszystko róbcie, ufając Bogu, tak, że On chce być w tym wszystkim uwielbiony. I zobaczcie dalej teraz. Pamiętacie tą przypowieść z Łukasza o bogatym młodzieńcu? Pamiętacie? A nie, jeszcze jeden fragment. Łukasza 12,33 najpierw, bo tam będzie z 18 Łukasza. Łukasza 12,33-34. Sprzedajcie majątności swoje, dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie serce wasze. Tam, gdzie serce jest, tam, gdzie twoje serce jest, będzie budowana świątynia. Okay? Tam, gdzie jest twoje serce, tam będzie budowane królestwo. Okay? Tam, gdzie jest twoje serce, tam będzie twój skarb. Okay? Jeśli twoje serce jest w niebożych rzeczach, jeśli nie ma tam tego, co Bóg chce, żeby było widziane, to tam będzie tworzona jakaś świątynia, niekoniecznie Boża. Jeśli twoje serce będzie w miejscu serca Bożego, wtedy będziesz budował świątynię Bożą, Królestwo Boże, bo o tym mówimy, tak? Ale wiesz, dla mnie to jest jeszcze kwestia taka, jest powiedziane, sprzedajcie swoje majątności i dawajcie jałmużnę. Jałmużna to jest taka rzecz, którą my dajemy ludziom, którzy nie są w stanie nam oddać, tak? Którym nie jesteśmy w stanie, czy którzy, na których nam tak naprawdę nie zależy, tylko przez jakieś miłosierdzie, jak się to nazywa, nie miłosierdzie, tylko jeszcze współczucie, ale jeszcze jakoś, jak to się mówi, litość, o właśnie, której przez litość dajemy, nie? Czyli ludzie, od których nie zyskamy. Wiesz, my nie mamy takiego problemu z dawaniem, kiedy wiemy, że u kogoś coś zyskamy, tak? Ale tutaj jest taki bardzo duży aspekt miłości, bo jest powiedziane, sprzedaj wszystko to, co masz, i nie jest powiedziane tak jak w dziejach, że sprzedawali majątności i wszystko mieli wspólne, ale jest powiedziane, sprzedawali majątności i dawali z tego jałmużnę. I dla mnie to jest jeszcze bardziej poszerzenie aspektu miłości, aspektu dawania, w którym ja daję i wiem, że nie dostanę zwrotu. Okay? W którym ja daję i moje serce jest uwalniane od tego, że ja dam zwrot. I teraz widzisz, jak my spotykamy taką kobietę, tak, Rumunkę na ulicy i nie dajemy jej pieniędzy, to mamy taką dobrą analizę w głowie. Ona jest jedną z tych żebrzących i później będzie i tak musiała oddać mafii. I oczywiście w wypadku alkoholika, który jest alkoholikiem i wiadomo, że nie zbiera na bułkę, tylko na pół litrówkę, to po prostu to jakby jest to jakiś sposób, tak? Tylko pytanie, czy pójdziesz i kupisz mu tą bułkę? Czy tylko myślisz, jakby zbierał na bułkę, naprawdę to bym mu dał? Okay? To jest ten moment, w którym nasze serce wchodzi w niedobre rozważania, w których nasze serce wchodzi niedobre motywacje i w którym nasze serce zanieczyszcza się przez takie myślenie. Nawet jeśli się zanieczyszcza, no tak, ale jeśli ja mu dam, to dla królestwa z tego nic nie będzie. Okay? Nawet takie rozważanie już powoduje, że nasze serce idzie w kierunku niedobrego dawania, takiego dawania, które nie poszerza Bożego Królestwa, które nic nie zmienia. Dlatego, że w kierunku takiego dawania, które zobowiązuje. Ja nie lubię dawania, które zobowiązuje. Dawania, w którym coś otrzymujesz i później za jakiś czas z tego cię rozliczają. Ja pamiętam, że ja przez takie coś przeszłam, znowu dawny przykład, w takiej komicznej wprost sytuacji. Kiedy my skończyliśmy studia, zaczęliśmy pracować w kościele, wtedy to było różnie, mieliśmy takie zasady, w jakich funkcjonować, jeżeli chodzi o pieniądze, inne rzeczy. No i no wiecie, ciuchy mieliśmy, jakie mieliśmy, tak? Ja pamiętam, że jedna siostra bardzo nas chciała pobłogosławić i miała takiego znajomego biznesmena i od tego biznesmena mój Marek dostał buty, 15 par butów, ale wszystkie były, wiesz, to były używane buty, takie z lumpeksu, po prostu wszystkie takie były. No i myśmy podziękowali bardzo, tam dwie pary pasowały. I ja pamiętam, że to po roku czasu było, że my mieliśmy z tą osobą później konflikt. I wiecie, co ona nam wypomniała w tym dawaniu? Te buty. Te buty. I ja sobie to przypomniałam. 15 par, tak? 15 par. I wtedy ja pamiętam, że przypomniało mi się, jak moja koleżanka, moja przyjaciółka ze Szwecji zbierała takie worki ubrań dla Rosjan. I zawsze prosiła ludzi, żeby dawali takie rzeczy w miarę dobre, najlepsze rzeczy na te. I później robiła taką segregację, nie? I dostała 15 worków, ktoś jej przyniósł. I z tych 15 worków zostało jej 5. I to było w Szwecji, także nie w Polsce, już przykładnie. I z tych 15 zostało jej 5. I te 10 wsadziła do śmietnika, nie? I słuchajcie, i byli tacy ludzie, którzy nie chcieli w tej akcji brać udziału, bo tak mówili, że oni nie mają i w ogóle. I jakież było jej zdziwienie, kiedy 2 dni później dostała 10 worków od tych osób. Tylko problem był, że to były te same, które wcześniej wstawiła do śmietnika. I wiesz, i oni tak mówili, że jednak się zdecydowali w ogóle i chcą ubłogosławić kogoś i naprawdę chcą te worki. I ona tak nie mogła uwierzyć własnym oczom, chociaż tam były te jej takie metki, które ona miała, tak? Ale tak mówi, może sprawdzę, może tam jest coś nowego. Więc przełożyła 15 worków, znaczy 10 worków, w którym dokładnie były wszystkie ciuchy, które wyrzuciła jako te, które stwierdziła, że się nie nadają w ogóle do tego, żeby posłać je Rosjanom, nie? No i wiecie, to było takie pojęcie typu właśnie Rosjan, tak? Którzy, no Rosjanie powinni się cieszyć z tego, co dostają od Szwedów, nie? Nie przejmować się tym, że jest dziurawe i w ogóle, no bo to i tak jest zbytek łaski. I wiesz, i te dwa przykłady, one mi pokazały to, że widzisz, że w naszym życiu my naprawdę musimy zwrócić uwagę na to, że czasami my po prostu, nasze dawanie jest takim dawaniem śmieci. Kiedy my rozważamy to, czy komuś daliśmy i jak się w tym momencie zachował. I wiecie, ja powiem wam mój stary przykład. Chciałam wymyślić jakieś, znaczy wymyślić, przypomnieć sobie jakieś takie bardziej adekwatne, ale ja pamiętam, jak z moją koleżanką rozmawiałam o tym, jak ona dawała sweterek. To już stary przykład, niektórzy pamiętają. Tak, miała taki piękny, wełniany sweterek, ale już był jej za mały, ale ten sweterek miał takie ekstra guziki. Wiesz, i ona tak zobaczyła te guziki i tak mówi, że to ten sweterek komuś dam, nie? Bo ona taka była, że bardzo często dawała, ale te guziki też coś zostały, nie? Bo mi się przydadzą do innego sweterka. No i tak zrobiła, nie? I w nocy miała sen. I śniło jej się, że przyszedł do niej Pan Jezus. I ten Pan Jezus miał ubrany taki charakterystyczny sweterek. I kiedy zaczęła przyglądać się temu sweterkowi, to zobaczyła, że on nie ma guzików. I wiesz, i mówi, obudziła się w nocy. To była chyba pierwsza w nocy. Wzięła igłę i zaczęła przyszywać wszystkie guziki do sweterka. I wiesz, i ja myślę, że takie momenty, one pokazują nam, kiedy my w naszym sercu, one pokazują w naszym sercu, co my robimy. I to są momenty, które są, w których nam potrzebna jest pokuta, ale w którym przychodzi naprawdę uwolnienie do naszego dawania. I mówię, oddawania, Bóg nie potrzebuje naszych śmieci. Bóg nie potrzebuje naszych dziesięcin. Bóg nie potrzebuje naszego czasu, którego nam zostało z całego zapracowanego tygodnia. Rozumiecie, Bóg nie potrzebuje rzeczy, które wyciągniemy ze śmietnika, a ponieważ wypadło nam jakieś spotkanie z przyjaciółmi, to ja sobie pójdę na spotkanie modlitewne. Bóg tego nie potrzebuje. potrzebujemy przyszyć guziczki i dać cały sweterek i oddać to, co najlepsze. I w końcu przykład, który już jest moim starym przykładem. Pamiętam, kiedy pojechałam do szkoły biblijnej, kupiłam sobie moją pierwszą w życiu nową sukienkę, ale taką bajerancką, po prostu, wiesz, za ostatnie pieniądze, których mój mąż mi nawet nie wypomniał, po prostu. Ja mu powiedziałam, wiesz, kochanie, ale tak taniej. I on zawsze to samo męczące pytanie, ale czy ci się podoba? Nie, w każdym razie kupiłam sobie taką, co była i taniej mi się podobała. Piękna sukienka, taka, wiecie, taka koloru łososiowego, dziewczyny, takie, w takie kwiatuszki. Wtedy był taki hit, wiesz, moda i w ogóle. Pierwsza zmieniam coś na czasie i modne, wiesz. I taka, wiesz, rozkloszowana. I pojechałam do Szwecji, mówiono tam wtedy o dawaniu kasy i innych rzeczy. Ja nie miałam kasy i tak byłam taka wolna, no bo ja nie mam. Nie, i Bóg mi powiedział, wiesz, ale masz taką sukienkę, którą sobie kupiłaś 3 tygodnie przed wyjazdem, nie? I sobie pomyślałam, ale mam jeszcze 2. Jedną z lumpeksu, a drugą od cioci dostałam, które tak nie za bardzo je lubię, nie? Ale pamiętam, że tak mnie to wiesz, tak we mnie to o tym dawaniu, tak we mnie to uderzało tam, no wiesz, słuchać godzinę, to ja rozumiem, ale słuchać przez 6 dni, znaczy przez 6 godzin i później następnego tygodnia przez 6 godzin, no to człowiek pęknie na pewno. Więc wzięłam tą sukienkę i tak wzięłam ją i wiedziałam, że ją komuś dam, nie? Ale tak myślałam sobie, muszę znaleźć kogoś biednego, no bo przecież po co mam dawać komuś, kto pieniądze ma, nie? Albo może dam komuś, ale później mówię, nie, lepiej dać komuś, kto ma pieniądze, to może jak zauważy. I wiesz, te wszystkie dewagacje w mojej głowie, jak mi wstyd było, rozumiesz, że ja takie mam, rozumiesz, takie myśli w głowie mam na ten temat, to pamiętam, ostatnio też tak miałam, że spotkałam jakąś osobę, której dawno nie widziałam i tak się przestraszyłam i w głowie po prostu miałam wszystko, co ja jej powiem. Co ja o niej myślę, nie? I mój mąż wrócił do samochodu, już mówię, już wszystko jej powiedziałam. A Marek, jak to, ale widziałaś się z nią? Ja mówię, nie. Przez 15 minut z nią w głowie rozmawiałam, nie? To wtedy z tą sukienką też tak miałam, że w głowie mi się taka walka toczyła, nie? I na dzisiaj to wiem, że to wszystko były takie, wiesz, pokazywanie Boga, wszystkich moich myśli, które ja w tej głowie miałam na ten temat, nie? I pamiętam, że w końcu znalazłam taką dziewczynę z Chorwacji. Tam wtedy oni mieli ciężki czas, bo to wojna wtedy była. I tak jej dałam tą sukienkę, ale tak jej dałam i tak, wiesz, dawałam tą sukienkę i tak ją trzymałam jeszcze. I ona już ją złapała i ją dalej trzymałam. Wiesz, tak mówię, ale wiesz, jak ci nie będzie pasować, to mi ją daj z powrotem, nie dawaj nikomu. I ona mówi, dobrze, i tak ją ciągnie. No koszmar po prostu. W każdym bądź razie. W końcu dam jej tą sukienkę, nie? I następny dzień nie przyszła z tą sukienką, więc ja tak sobie myślę i pytam się jej, i co? Nie pasuje ci? I już chciałam powiedzieć, to kiedy mi ją przyniesiesz? Nie, ona mówi, pasuje, jest piękna. I to mnie złamało. To mnie złamało. Ale to była dla mnie dobra nauka. To była dla mnie dobra nauka, w której naprawdę Bóg mi pokazywał, że ja nie myślę zasadami dawania, że ja myślę zasadami jałmużny nawet dla Boga. Rozumiecie? Dawania czegoś, co jest rzeczą ze śmietnika, czegoś, co jest czymś niewartym, czegoś, co... wiesz, i być może to jest związane z jakimś moim wychowaniem, z tego, że w domu zawsze było mało, z tego, że w domu zawsze brakowało i jak człowiek jakiś ciuch wyczaił, tak, w którejś z kolei wyprzedaży albo w lumpeksie, no to wtedy go, wiesz, brał i się z niego cieszył i myślał, że wszyscy się mają cieszyć tym samym, nie? Ale wierzę, że jeżeli chodzi o to, co mówi Bóg, to ma zupełnie inny wymiar, jeżeli chodzi o dawanie. I widzisz, w Łukasza 18:9 jest napisane, jest ten fragment, który mówi o faryzeuszu i celniku. Jest powiedziane, i powiedział do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli. Mhm. Okej, to ja wam, dobra, przeczytałam, niepotrzebnie to przeczytałam. 2 ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Tak, to mamy w Łukasza 18 rozdział i mamy to w 9 wersecie. I powiedział także to do tych, którzy pokładali ufność w samych sobie, że są usprawiedliwi, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Czyli od razu powiedział, do kogo to powiedział. 2 ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy. Albo też jak ten oto celnik. proszę dwa razy w tygodniu poszczę, dwa razy w tygodniu daję dziesięcinie z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam wtedy, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I wiesz, i dla mnie ten wymiar jest niesamowitym momentem dawania. Dawania, w którym my albo decydujemy się mówić: co ja Tobie, Boże, daję, poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku, robię to i to i dziękuję Ci, że nie jestem jak ci oszuści, jak ci rabusi, jak ci cudzołożnicy, czyli ja mierzę się z jakimiś ludźmi, którzy są gorsi ode mnie i dlatego myślę, że dalej mogę być w swoim sposobie dawania, ponieważ nie jestem tacy jak oni. Mierzę się w moim sposobie służenia Bogu, w moim sposobie dawania Bogu, w moim sposobie bycia przed Bogiem i myślę sobie, że nie jestem tacy jak oni, więc to znaczy, że jestem całkiem dobry. Tak? Nie wiedząc w ogóle, że ci oni, być może już stoją przed Bogiem, tak jak ten celnik, i mówią: Boże, wybacz mi, że jestem taki, jaki jestem, że robię takie rzeczy, jakie robię. Tak? I Jezus mówi już tutaj: robisz tak, bo pokładasz ufność w sobie samym, tak? I myślisz, że to ciebie usprawiedliwi, a innych lekceważysz. Czyli jeśli ja patrzę na coś, na jakiś kościół, na jakichś ludzi, myślę sobie, że oni to są z domu Saula, tak? Jak my to lubimy mówić, tak? Albo oni to są tam w jakimś duchu, a ja to jestem w porządku, bo ja to robię inaczej, to mówię wam, że to jest moment, w którym my powinniśmy się zacząć zastanawiać nad naszym własnym sercem. I słuchajcie, ja nie mówię teraz do onych, ja mówię teraz do was, do nas, do mnie. Rozumiecie? Jeśli my się z kimś porównujemy i myślimy sobie, jak ja w swoim sercu mówię coś takiego: dobrze, że nie jestem taki jak on, nie? To ja zaraz sobie myślę, jeżeli Bóg mi to pokazuje, to może ja powinnam sprawdzić, tak jak wam mówiłam z tym pastorem wtedy, który takie rzeczy mówił, tak? Który mówił po prostu, że no ja tutaj teraz po prostu ten Kościół mi nie daje tyle, ile trzeba, więc ja teraz jestem taki, nie? I sam sobie to wziął, to ja, jak ten fragment, jak mnie to wraca, rozumiesz, przypomina mi się, że takie coś było, to ja nie myślę sobie: Boże, jak dobrze, że nie jestem taka jak on, tylko jak sobie myślę: Boże, a dlaczego Ty mi to teraz pokazujesz? Dlaczego Ty mi teraz akurat Jego przypominasz? To chyba nie dlatego, żebym sobie nie pomyślała: Boże, dobrze, że nie jestem taka jak On. Tylko żebym sobie pomyślała, że może te rzeczy, które są w moim sercu, są bardzo podobne do tego, co mówił On. Rozumiesz? I te rzeczy, które w moim sercu się kiszą, one mają mnie zawrócić od tego sposobu dawania, w jaki Bóg chce, żebym dawała. Okej? Czyli mają mnie zawrócić do miejsca, w którym ja potrzebuję oparcia się na sobie samym. Do miejsca, w którym ja sobie stworzę bożka, który daje mi poczucie bezpieczeństwa. I teraz dalej, czyli... Dobra, przelecieliśmy. Inny fragment o złym słudze i dobrym słudze. Tak? Albo o złym słudze i złym słudze. O dłużniku. Pamiętacie fragment, w którym przychodzi pan do dłużnika, tak? I mówi: sługo, jesteś mi dłużnikiem, tak? Za te wszystkie długi, które masz, ja wtrącę ciebie do więzienia, ciebie, swój dom i w ogóle. I pamiętacie, jak on zaczyna płakać przed panem i tak dalej, i tak dalej. I pan mu darowuje dług, tak? Czyli nie żąda zwrotu, mówi: darowuję ci wszystko. I kiedy on wychodzi na zewnątrz, tak? Spotyka swojego współsługę, I mu się przypomniało: a ja tobie kiedyś dałem, albo raczej pożyczyłem, tak? A ty mi nie dałeś, to ja cię za to wtrącę do więzienia. Będę ci to pamiętał? Będę wiedzieć, że tobie nie warto dawać? Masz mi to wszystko teraz zwrócić. I co się dzieje? Sam ląduje w więzieniu. Czyli drugi aspekt dawania. Dajesz Bogu. Tak, pożyczasz u Boga, pożyczasz innym, ale to wszystko jest w aspekcie Bożego dawania. Tak? jeśli jesteś w momencie, kiedy jest ci ciężko i w tym momencie żądasz od drugiego człowieka czegoś, tak, żeby sobie polepszyć, to nie ufasz Bogu w tym momencie. To nie jesteś w Bożym przepływie Bożego dawania, tak? Jesteś w momencie, w którym chcesz czuć bezpieczeństwo w każdy możliwy sposób i nie, właściwie nie zależy ci tak naprawdę, czy to ma być bezpieczeństwo dane nam również od Boga. Okej? I teraz tak. Jezus jest pewnym przykładem, który zaczął się tak naprawdę w momencie tego, jak Bóg powiedział do Izraela, że chce, żeby wszystko, co Izrael daje, dawał z pierwocin. Wiecie, co są pierwociny, tak? Pierwociny to jest coś, co jest najlepsze, tak? Izrael, jest powiedziane, że nawet pierwszy chleb, który piekł, tak, jakiś człowiek, należał do Pana. Pierwszy syn, który się rodził, należał do Pana i trzeba było go wykupić, jeśli miał pozostać w domu. Czyli tak naprawdę pierwszy syn należał do Pana. I teraz widzicie, zupełnie inaczej wygląda narodzenie się Samuela. Ona tak naprawdę przyszła i przypomniała Bogu: jeśli dasz mi syna, to ja ci go oddam i nie wykupię. Tak powiedziała. Oddam i nie wykupię. I to było niesamowite. Pierwsze, najcenniejsze, to czego najbardziej się pragnie, to czego najbardziej się pożąda, zostało od razu oddane. I powiedziano: ja tego nie wykupię. Ja chcę, żebyś to zatrzymał. To był największy dar. To był największy dar, jaki można było dać w tamtym czasie. Ale, czyli pierwociny były zawsze daniem tego, co najlepsze. I widzicie, taką pierwociną był również Jezus. Bóg zapłacił tym, co jest najlepsze. Bóg dał to, co jest najlepsze. Bóg nie tylko dał, ale wykupił pierwszego Adama, który z własnej woli, tak? Z własnej woli oddał się pod rządy diabła. Pierwocina. Ukoronowanie Bożego stworzenia, czyli coś, co należało w pełni do Boga, zostało oddane diabłu na własne życzenie. Tak? I teraz Bóg dał swojego syna, który był od początku, który był pierwociną, i powiedział: przez ciebie wykupię mojego syna Adama. Czyli przez ciebie wykupię człowieka, aby mógł być ze mną. Czyli Bóg dał to, co miał najcenniejsze, i wyznaczył nowy sposób dawania. W Kolosan 1,17 jest napisane: on jest głową ciała Kościoła, on jest początkiem pierworodnym. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, aby we wszystkim był pierwociną. Ponieważ upodobał sobie Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. I was teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokolanych i nienagannych. Jako świętych i niepokolanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze. On wykupił nas, pojednał nas ze sobą przez swoją śmierć, aby nas stawić przed Bogiem jako świętych, niepokalanych, nienagannych. On uczynił nową ofiarę. Nową ofiarę, taką, jaką ona była na początku. Wtedy, kiedy Bóg powiedział do Izraela: ja chcę pierwocin. Ja chcę od was tego, co jest najcenniejsze. Ja nie chcę dziesięciny. Ja chcę tego, co jest najcenniejsze. Z waszego życia, z waszego czasu. Tego, co jest najcenniejsze. Ja nie chcę dostawić się do waszego czasu. Ja chcę być waszym czasem. Ja nie chcę dostawić się do waszego portfela. Ja chcę, żeby on do mnie należał. Ja nie chcę dostawić się do waszej rodziny. Ja chcę być w jej centrum. Jezus, kiedy oddał za nas swoje życie, otworzył nowy wymiar pierwocin. pierwocin z tego, co jest najlepsze, pierwocin z całego serca, pierwocin bez wątpliwości, pierwocin bez motywacji, które chcą z tego zostać jakiś zysk. Pierwocin, które zawsze są gotowe dać najlepsze, nawet jak z tego nie mają zysku. I Jezus, kiedy to zrobił, pokazał też, że z serca może być usunięta wszelka pamiętliwość. Że dałem kiedyś i to mi na dobre nie wyszło. Że moje pieniądze są zmarnowane. Widzisz, my czasami podchodzimy trochę do tego tak jak do polisy. Do mnie ostatnio zadzwoniła agentka. O, dzień dobry, proszę panią, tutaj pani ma w Commercial Union polisę. Ja mówię, o Jezu, naprawdę, faktycznie ją założyłam, jeszcze jej nie ściągnęłam. I tu pani ma całkiem spore pieniądze, nie? Ja zaczęłam przeliczać, ile wpłaciłam, ile z tego dostałam. I sobie myślałam, kurczę, no dobre i to, ale wezmę to, nie? I widzisz, my czasami, jeżeli nie mamy czystych motywacji w naszym dawaniu, to dając myślimy, no, jakikolwiek zysk będzie z tego dobry. A jeśli dajemy przez wiarę, dajemy z miłości, to spodziewamy się tego, że dajemy w Boże Królestwo. I miara dobra natłoczona to jest coś, co jest miarą naszego dawania i nie może być inaczej. Tu nie ma o co wierzyć. Rozumiecie? Tu nie ma o co prosić. To po prostu jest. Dlatego, że takie jest Królestwo. I wiesz, chciałabym, żebyście teraz weszli do fragmentu z Łukasza, z 7 rozdziału, żebyście zajrzeli do tego fragmentu, jeśli możecie, macie Biblię. Z 7 rozdziału, z 36 wersetu. Jeszcze wcześniej przeczytam wam Rzymian 11:16. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. Jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli my dajemy święty dar, to ciasto jest święte. To wszystko jest święte. Okay? Tylko, że zaczynem naszego dawania jest Jezus. Za każdym razem. Od początku. I teraz czytajmy sobie z Łukasza 7:36. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik oleju i stanąwszy z tyłu u jego stóp, zapłakała i zaczęła zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a cojąc jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusze, którzy go zaprosili, mówili sami do siebie. Gdyby ten był prorok, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę, wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Dla mnie to jest fenomenalny fragment mówiący o dawaniu. Dawaniu, w którym człowiek rozumie, co zostało mu dane, rozumie, co zostało mu odpuszczone, i dlatego daje to, co jest najcenniejsze. I zauważcie, że uczniowie jakoś za każdym razem mieli z tym problem. Pamiętacie inną kobietę i inny fragment, kiedy ona przyszła też z alabastrowym słoikiem perfumów i wylała na głowę Jezusowi? To było prawie, tam było prawie identyczne rozważanie. To było, czy nie mogła tego sprzedać i dać ubogim? A Jezus wtedy powiedział, ale ja jestem i niedługo mnie nie będzie, a ubogich będziecie mieć zawsze. Powiedział, jeśli mnie dajecie dar i on jest najlepszy, to to wyzwala zupełnie inne rzeczy. Tak jak powiedział do tej kobiety, jeśli ona daje mi taki dar, tak, to ona prawdziwie miłuje. Jeśli ktoś prawdziwie miłuje, tak, ten jest człowiekiem, który, można powiedzieć, daje wszystko, co ma. Jest człowiekiem, który jest wybawiany przez wiarę miłowania, który chodzi w wolności dawania, który nie jest związany tym, że ludzie go odrzucą. Nie jest związany tym, że ktoś mu nie odpłaci za to, że tyle dawał. Który nie jest związany tym, że dał komuś jakąś kasę. Bo to jest człowiek, który umiłował i daje, ponieważ wie, co zostało mu dane. Więc ja wierzę, że w nowym aspekcie dawania, w nowym aspekcie, kiedy jesteśmy uwalniani do Bożego dawania, Bóg chce, abyśmy dawali według Jego wymiaru i żebyśmy naprawdę pozbyli się z naszego życia wszelkich bałwanów, wszelkiej pamiętliwości, w której my myślimy, że mamy prawo do goryczy, ponieważ dawaliśmy w zły sposób, znaczy, bo ponieważ nasze dawanie zostało zmarnotrawione, tak? W którym my myślimy, że mamy prawo do noszenia pewnych rzeczy, bo ktoś nas nie uznał albo uznał nas w niewłaściwy sposób. W którym my tak naprawdę polegaliśmy na samych siebie. To są dowody na to, że polegaliśmy na samych sobie, a nie ufaliśmy dobremu Bogu, któremu dawaliśmy w miłości. Dlatego ja chciałabym, abyśmy mogli pójść w wierze, która jest w stanie nas wybawić, a która jest w stanie nas przyprowadzić do tego, który może wymazać nasze winy i w którym może nas uwolnić do tego, abyśmy mogli dać Mu to, co najlepsze. I wiesz, ja wierzę, że każdy z nas musi przejść taką nie wiem, jak to powiedzieć, każdy musi przejść taki rachunek sumienia, o tak powiedzmy, dobre słowo. I zastanowić się, dlaczego daję akurat ten czas Bogu. Bo wiesz, można powiedzieć, no ale ja daję na Kościół, okej? Jesteś dobry jak ten faryzeusz. Bogaty młodzieniec, kiedy przyszedł do Jezusa, Jezus mu powiedział, wiesz co masz robić. Musisz wypełniać wszystkie przykazania. I bogaty młodzieniec powiedział mu tak, ale ja to wszystko robię. I co powiedział mu Jezus? Okej, robisz to wszystko? To jesteś gotowy do nowego wymiaru dawania. Sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj ubogim i pójdź za mną. Nie powiedział, sprzedaj wszystkiego, co masz, użyjemy to na moją służbę, a ty chodź ze mną. Ale powiedział, pozbądź się wszystkiego, co masz, po prostu oddaj to tym, którzy tego potrzebują i chodź ze mną. On powiedział do niego, jak jesteś już gotowy żyć jak kapłan, bo jesteś do tego powołany, jak każdy z nas, jak jesteś już gotowy, aby nauczyć się czegoś więcej, aby nauczyć się dawania w miłości, to oddaj wszystko, co masz i pójdź za mną. I wierzę, że podobnie jest z nami. Jeśli wypełniasz wszystkie rzeczy tak, jak Bóg ci mówi, jeśli robisz wszystkie rzeczy tak, jak Bóg ci mówi, to przychodzi taki czas, kiedy możesz powiedzieć, Boże, chcę Twojego królestwa. Chcę zabrać z mojego serca wszelką pamiętliwość. Chcę zabrać ze swojego serca wszelkie te momenty, w których dawałem, aby zyskać. W których dawałem w takim wymiarze, w jakim rozumiałem. Panie, ja potrzebuję Twojego wymiaru dawania, które uwalnia. I wiesz, te kobiety, te głupie kobiety i mądre kobiety, które zakupiły oliwy, pamiętacie, jednym zabrakło. Jest o nich powiedziane, że one były głupimi kobietami. To ja ci powiem, że to są kobiety, które nieźle kalkulowały. One sobie nalały odpowiednią ilość tego oleju do tych lamp. Nalały sobie odpowiednią ilość oleju, bo myślały, że to jest najlepsza ilość oleju, aby doczekać się przyjścia Zbawiciela. I zasnęły. I podobnie jest z nami. Jeżeli my jakiekolwiek nasze dawanie mamy w nie wyliczone naszą kalkulację, ile powinniśmy dać, jak to powinno wyglądać, ile spotkań niedzielnych powinniśmy mieć, ile postów w tygodniu powinniśmy mieć, ile tego w tygodniu powinniśmy mieć, rozumiecie? Jeżeli to jest w naszej kalkulacji, to powiem wam, my już jesteśmy jak te głupie panny. Rozumiecie? Które dają do momentu, w którym uważają, że otrzymają zwrot. Okay? A jak Pan Jezus przedłuży to o 4 dni, to się okaże, że jesteśmy już poza nawiasem. Okay? I to jest tyle, co miałam do powiedzenia. No ale mi szło. Okej. Okay. Łukasz, mogę Cię poprosić razem z uwielbieniem, które jeszcze nam zostało. Na chwileczkę. Wiesz, być może nie zdecydowałabym się na mówienie o dawaniu w takim aspekcie i naprawdę szło mi jak pod górkę, ale wiem, że miałam to powiedzieć. Gdyby nie to, że wiem, że dawanie to jest jedna z ważniejszych rzeczy w naszym życiu. I naprawdę mówię o dawaniu siebie dla Królestwa, siebie całego, która w tym wymiarze ma, w tym wymiarze naszego życia ma zupełnie inne znaczenie. Jeśli my nie wyjdziemy naprzeciw i nie zaczniemy stawać przed Bogiem z tym momentem rezygnacji z dawania według naszych zasad, nawet jak są najświętsze, i nie przejdziemy do tego momentu, kiedy On nam powie, co to jest pierwocina dla nas, co jest naszą sukienką albo sweterkiem z guziczkami, okay? Co my powinniśmy zacząć dawać i w jaki sposób, tak żeby nas to zabolało, to nie pójdziemy dalej. Słuchajcie, w Starym Testamencie te zasady dawania tych pierwocin, one były tak określone, ja już myślę, że po prostu dla nas powinny być jeszcze mocniej określone. Tam było napisane, ok, nie masz baranka, może być gołębica, ale ona musi być bez skazy. Bo wiesz, jak to było z Izraelem? Oni mieli dobre myślenie. Macie tu jakąś tańszą gołębicę? Byleby była biała? No i tak, ale skrzydełkiem nie rusza. No to w sumie, jak się skrzydełko podwiąże, to będzie ok, nie? A tu chodziło o to, żeby ona była bez skazy, czyli nie mogła mieć złamanego skrzydełka. I podobnie jest z naszym dawaniem. Bóg już nas dobrze zna. Okej? I dlatego, żebyśmy Go już nie zaskoczyli swoim myśleniem, jak tu dać, okej? To Bóg mówi, wiesz co, żebyś już nie miał wątpliwości, to ja daję swojego Syna. Ja daję swojego Syna. Coś, co mam najcenniejszego. I teraz Ty daj do tego. Daj, aby zrozumieć do tego. Okay? Poproszę Was, żebyście powstali. Panie Jezu, ja dziękuję Tobie, Panie, że Ty wprowadzasz nas w nowy wymiar dawania. Ja dziękuję Tobie, Panie, że Ty przyprowadzasz nas, abyśmy mogli przyjść do Ciebie, Panie, i przynieść przez Ciebie, Panie, wszelkie te bale, które zbudowaliśmy po drodze. Bale żalu do innych ludzi, żalu, że ktoś źle wykorzystał nasze pieniądze, nasz czas, żalu, że coś nie dało efektu, tak jak Ty powiedziałeś, że ma dać, żalu, że kiedy dawaliśmy z wiarą, to nie otrzymaliśmy. Panie, ja szczególnie chcę przynieść tutaj ten żal, Panie, stosunku do ludzi, Panie, którzy nie zrobili tego, co my uważaliśmy, że powinni zrobić. I tak naprawdę okazało się, że zmarnowaliśmy czas, poświęcając im. Panie, ja Ci dziękuję za ten zmarnowany czas i za te zmarnowane pieniądze. Ja Ci dziękuję, Panie, że dzięki temu Ty nas uczysz prawdziwego aspektu dawania. Panie, ja dziękuję Tobie, Panie, za to, że nie musimy żałować tego, że dawaliśmy, że ułożyliśmy w innych ludzi. Panie, ja dziękuję Tobie, Panie, że dałeś nam przywilej wsadzenia Twojej cząstki w nich, Panie. I Panie, ja teraz modlę się, abyś Ty, Panie, pokazał to każdej osobie na tym miejscu. Te dobre cząstki, Panie. Te dobre cząstki uwalniania Twojej miłości przez nich. I aby przez Twój krzyż, Panie, te dobre cząstki stały się zarzewiem, Panie, pierwociną Twojego dawania, Panie. Ale aby zaczęły przynosić również wiarę. Aby zaczęły przynosić uzdrowienie z grzechów, Panie. Aby zaczęły przynosić uwolnienie, Panie. Panie, ja teraz modlę się i wychodzę przeciwko wszelkim świątyniom Bala, budowanym w naszych głowach, Panie. Przez pamiętliwość, przez zapobiegliwość, przez kombinowanie. Panie, ja modlę się, abyś Ty uwolnił nad nami ducha dawcy. Abyś Ty uwolnił nad nami ducha dawcy. Abyś Ty uwolnił nad nami ducha dawcy. Pewien pastor zapytał mnie tak, czy kiedykolwiek poszłaś pod nóż, zdecydowałaś się na pokutę, na złamanie? Jak to się stało? Powiedziałam tak i opowiedziałam mu kiedy. I on powiedział, jaki to miało efekt? Ja powiedziałam, dla innych żaden. I on powiedział, dlatego ja bym nigdy tak nie zrobił. A ja sobie pomyślałam tak, a ja bym to zrobiła jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Dlatego, że Pan mi to powiedział. I powiem Ci, zrób to jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, tylko dlatego, że Pan Ci to powiedział. Teraz macie Wasze kartki. I ja chcę, żebyście mogli bez pisania tego, co... jesteście, mogli tu w środku napisać jeszcze raz, tak? Jeszcze raz. Na przykład, Boże, ja rezygnuję z mojego prawa do dawania pieniędzy tak, jak uważam. Albo, Boże, ja jeszcze raz oddaję Ci ten czas na tych ludzi. Tak? Jeśli poświęciłeś czas ludziom i uważasz, że to jest czas stracony, to powiedz, Boże, oddaję Ci ten żal. Ja chcę zawsze dawać czas ludziom, a nie myśleć, że ci nie są tego warci. Potrzebujesz tu napisać wszystko to, w którym byłeś zawiedziony w dawaniu, tak? Albo w którym wiesz, że dałeś, wyliczając. Rozumiesz? Od momentu, od ludzi, położeniu w jakikolwiek kościół, rozumiesz? Jakąkolwiek grupę, po pieniądze, po wszystko, co Ci jest w Twoim sercu. Łącznie z tym, jeśli pamiętasz, że wyliczyłeś sobie, że będziesz przychodził na modlitwę raz w miesiącu, jeśli w tym czasie będziesz miał wolne i nie będziesz zmęczony. Jeśli te trzy, że tak powiem, rzeczy się nie zgrają, to nie przyjdziesz. Okay? Czyli wymień sobie te wszystkie rzeczy, w których dawałeś, ograniczając Boga. Dawałeś... właściwy sposób. Okay? Możesz to wymienić symbolami, literami, możesz napisać list do Pana Boga, możesz zrobić jak chcesz. Ja potrzebuję tych koszyków tutaj, znaczy tych kubełków, dobrze? Tutaj na dole, jak możecie. Jak macie przy przy sobie, to po prostu je tu przestawcie. Tutaj z przodu. Jakiś aspekt związany z finansami, to wstać tam jakiś pieniądz, nie musisz nic pisać, ok? Jeśli się ciągle czegoś bałeś. Pamiętaj, że te wszystkie rzeczy są strachem, który cię wiąże, którym diabeł wmawia ci ograniczenia, tak żebyś nie mógł pójść do przodu i wziąć tego, co Pan ma dla ciebie, ok? Jeśli kiedykolwiek myślałeś, że Bóg cię zawiedzie i dawałeś z tego zawiedzenia, tak samo w każdej sprawie. Jeśli nie chcesz nic napisać, ale chcesz być wolny, to przyjdź z pustą kopertą i wrzuć ją tutaj i powiedz: Boże, udowodnij mi, że w moim sercu były złe motywacje w czasie dawania. Proszę Cię, przekonaj moje serce i pokaż mi wszystkie te miejsca. Ale pamiętaj, że musisz być gotowy na to, żeby Ojciec Ci to pokazał. Bo jest czas, kiedy Bóg objawia nam rzeczy, które mamy w sercu, okay? Doprowadzając nas do pokuty. Okay? Więc w zależności od tego, jak to czujesz, możesz przyjść i wyrazić swój żal i skruchę przed tatą i powiedzieć mu o tym, okej? Okay? Albo możesz przyjść i poprosić o Boże przekonanie. Okay? Albo możesz nie przyjść. Okay? Panie Jezu, my prosimy Ciebie, abyś Ty przyszedł ze swoją miłością i przyprowadził nas do nowego sposobu dawania. Dawania na Twój obraz i Twoje podobieństwo. Panie, ja proszę Ciebie, abyśmy teraz już zachowywali się jak Ci, którzy sieją bez znużenia i żną bez znużenia. Panie, ja proszę Ciebie, aby ten moment był momentem wyrwania żalu z naszego serca. Objawienia i wyrwania żalu. Objawienia i wyrwania pożądliwości. Objawienia i wyrwania pamiętliwości, Panie. Aby wszelkie rzeczy, które nas usidlają, Panie, w naszym dawaniu, zostały teraz objawione przed naszym obliczem i usunięte, Panie. Usunięte przez moc, Panie, Twojego wybawienia od wszelkiego grzechu. Aby wszelkie świątynki, Panie, które diabeł pobudował na wzgórzach w naszym życiu, w których chodzimy bojąc się, Panie, że stracimy, zostały zburzone, Panie, i w ich miejscu, Panie, aby została zbudowana świątynia prawdziwego uwielbiania Ciebie we właściwy czas, we właściwy sposób. Ja tu naprawdę chcę tutaj Was uczulić na ten czas modlitwy i czas modlenia się do Pana Boga, że to jest szczególny czas, gdzie diabeł kocha po prostu budować demoniczne rzeczy, których kocha nas uczenia, co to jest faryzeizm. Diabeł kocha pokazywania nas, jak my mamy się modlić. Nie ma osoby na tym miejscu, ja myślę, która sobie myśli, że wiesz, że o, ja to nie mam problemu z modleniem się, bo ja się muszę zmuszać. Ja Ci powiem, jak Ty się musisz zmuszać, to Ci diabeł zbudował świątynkę, rozumiesz? Taką bałwochwalczą. I to trzeba obalić, bo modlitwa jest rozmową z ukochanym. Z ukochanym. To jest tak jak jedzenie cukierków cały czas. Jeśli myślisz, że musisz się modlić, to przestań. W końcu przestań, bo dajesz Bogu dziesięcinę z najgorszego czasu, z tego, co Ci zostaje, pomiędzy praniem, sprzątaniem, a zabieganiem. Więc to jest żaden czas. A Bóg mówi: daj ze swojego najlepszego czasu, daj ze swojego odpoczynku, odpoczynku. Jeśli jesteś gotowy, możesz przyjść. Panie Jezu, ja proszę Ciebie o Twoje objawienie dla nas. Proszę Ciebie o objawienie Twojego serca dla nas. Proszę Ciebie, Panie. Oczywiście nie pisz tu swoich imion. Proszę Ciebie, Panie, abyś Ty nauczył nas poruszania się w Twojej wolności. Abyśmy mogli dawać bez znużenia, Panie. Abyśmy mogli chodzić w Twojej wolności. Twojego odpuszczania, o łaskę Twojego błogosławieństwa. 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 O łaskę Twojej wolności. Zapytać na koniec, kto z Was tutaj na tym miejscu jest taką osobą, która już teraz wie o tym i nie dlatego z powodu tego słowa, ale to tak do niej wracało, ok? Rozumiesz, że Ty jesteś osobą, która ma udzielać więcej błogosławieństwa. Rozumiesz, ja teraz pytam o każdy aspekt, od finansów, poprzez czas, poprzez wejście w miejsce swojego powołania. Rozumiesz? Czyli nazywam to, która jest przed takim momentem, w którym wie, że tego ma być więcej. Rozumiesz? I czuje taki opór w tym, ale wie, że ma dać siebie więcej. Ok? Pod każdym aspektem. Okay? Jeśli tu jesteś, to ja proszę Ciebie, żebyś tu wyszedł, stanął do przodu, okay? Żebyś wyciągnął swoje ręce do Boga. Bo ja wierzę, że teraz jest szczególny czas, Bóg będzie Cię uwalniał do dawania więcej. I mówię teraz o każdym aspekcie. Ci, którzy są nazwani dziećmi Bożymi, są tymi, którzy idą z uwolnieniem, ze wskrzeszeniem zmartwych, z uzdrowieniem, których Bóg uwalnia w szczególny sposób, aby czynili przełom w Bożym mieście, aby czynili przełom w Bożym Królestwie.